Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, bardzo znany fragment Ewangelii, bardzo często czytany w kościele, w uroczystości święta maryjne, scena zwiastowania. Przyznam wam, że byłem pod ogromnym urokiem tego, jak zwiastowanie sfilmował Zeffirelli w swoim filmie Jezus z Nazaretu. Wielu z was na pewno ten film widziało. Ja go ostatni raz widziałem, go już ładnych parę lat temu, ale tak jak przez mgłę pamiętam tę scenę, kiedy Maryja jest u siebie w domu, w Nazarecie i nagle dziwnie okno zaczyna uderzać o framugę, nagle jakiś wiatr powiał, ona się odwraca, nagle jakby się ciemniej zrobiło w pokoju, zaczyna rozmawiać z kimś, mówić właśnie te słowa: jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Oczywiście to fantazja reżysera, nikt z nas nie wie, jak to wyglądało, to zwiastowanie mogło trwać tydzień, to zwiastowanie mogło trwać miesiąc, a może rzeczywiście jakaś postać świetlista stanęła przed Maryją. Tego nie wiemy. Dlaczego chcę to powiedzieć? Niedawno dostałem taki list młodego człowieka, troszkę zbuntowanego, no, opisywał bardzo trudną swoją sytuację i z takim rozżaleniem na końcu pisał: proszę księdza, do mnie żaden anioł nie przyszedł. 20 parę lat mam i żaden anioł do mnie nie przyszedł, a przydałby się. Miałbym z nim o czym pogadać. Właśnie, czy anioł nie przyszedł? Ta scena Zeffirellego, właśnie Zeffirelli wyczuł na tajemniczość tej sytuacji, że to wszystko się rozegrało może we wnętrzu Maryi. Na obrazach widzimy anioła z dwoma skrzydłami, Maryja mu oddaje pokłon, on oddaje Maryi pokłon. Ale te nasze nawiedzenia, to może było tak, że jak to mówimy: proszę księdza, coś mi od tygodnia po głowie chodzi, no ciągle mi to siedzi w głowie. Albo przeczytałem jakieś zdanie, nie wiadomo, kolega mi pożyczył książkę i tak nie miałem ochoty tej książki czytać i tak otworzyłem sobie na którejś stronie i przeczytałem takie jedno zdanie i ono mnie tak zastanowiło. Albo moja koleżanka od tygodnia czegoś się dopomina i czegoś ode mnie chce. A może to jest anioł? Pamiętajcie, co jest w Księdze Rodzaju napisane, że Abraham przyjął trzech mężczyzn i nie wiedział, że aniołów przyjmuje. Są takie w naszym życiu dziwne wydarzenia, tajemnicze trochę. Pozwolę się z Państwem podzielić takim wydarzeniem, które mi utkwiło w pamięci i jakoś dziwnie je przeżyłem. Może niepotrzebnie, ale tak się stało. Ja byłem kiedyś zaraz po święceniach na zastępstwie w parafii świętego Zygmunta na Żoliborzu i zadzwoniła do mnie w zwykły letni dzień, bo to były wakacje, księża powyjeżdżali, ja poszedłem tam na zastępstwo. Zadzwoniła do mnie siostra w kancelarii i mówi tak: proszę księdza, jest tu jeden pan, który chce, żeby ksiądz pojechał do jego mamy, do szpitala Bielańskiego, żeby ją namaścić. Tylko on mi w szczerości przyznał, że ta mama jego już nie żyje, ale zabronił księdzu to mówić na wszystkie świętości. Niech mnie ksiądz nie sypnie. No to ja schodzę, stoi młody mężczyzna, taki trochę zapłakany. Niech ksiądz pojedzie do mojej mamy, bo jest umierająca w szpitalu Bielańskim. Ja mówię: ale mama żyje. No żyje. No to ja mówię, patrzę na siostrę, to pojedziemy, mówię. Wsiedliśmy w taksówkę, pojechaliśmy do szpitala Bielańskiego. Też zapamiętałem, że taksówkarz, jak ten pan mi po drodze mówił, że mama ciężko choruje i płakał, taksówkarz nie wziął honorowo nawet złotówki od niego. I weszliśmy na salę, a na sali już łóżko, jak to się mówi, rozebrane, pościel zdjęta. On pyta: gdzie jest moja mama? w brudowniku. No takie są polskie realia. Mama już nie żyje i ciało leży w brudowniku. Ja mówię, no dla zmarłych nie ma sakramentu. Sakramenty są dla żywych. Ale błagam księdza, niech ksiądz namaści moją mamę. I przymusił mnie. Nie wiem, nie pamiętam, że dokładnie, czy mnie nawet za rękę nie wziął. Poszliśmy do tego brudownika. Ja byłem młodym księdzem. Spotkania z jakimiś zwłokami nie należały do przyjemności. Przyznam Państwu, że właśnie i z tego ludzkiego powodu trochę nie miałem ochoty na te namaszczenia tego ciała, ale ta teologiczna podbudowa, że sakramenty są dla żywych, no też jest słuszna. Ale poszliśmy, gdzie to ciało leżało, on odkrył trochę dyskretnie to prześcieradło, namaściłem to ciało i on mówi, że księdza odprowadzę. Ja mówię, że nie trzeba, to ja sobie pójdę, niech pan zostanie tu przy mamie i się pomodli. Ale jak księdza odprowadzę? No dobrze, odprowadził mnie, pożegnaliśmy się przed szpitalem w lasku. Zrobiłem kilkanaście kroków, odszedłem parę metrów i on mnie woła, proszę księdza, jak ksiądz ma na imię? Ja się odwróciłem i mówię, Piotr. A on się tak uśmiechnął, mówi, a ja mam na imię Jan. I poszedł. Ja mówię, na litość boską, ja gdzieś to czytałem. Już gdzieś tak było, że szedł Piotr, a za nim szedł Jan. I Piotr się odwrócił i zobaczył Jana. Boże, to w Ewangelii. A Jan miał matkę, Maryję. Jakby mnie Jan przymusił, żebym do tej matki przyszedł i żebym uczynił akt miłosierdzia, bo on mnie zmusił do tego. To nie ja mu zrobiłem łaskę, czy tej pani zmarłej, to oni mi zrobili łaskę, że mnie młodego księdza przymusili do takiego aktu miłości. Strasznie się dziwnie poczułem. Ja się nic nie dowiedziałem. Ja tu Państwu często podkreślam, że umysł wcale nie został nakarmiony jakąś nową prawdą. On mi niczego nie wyjaśnił, on mi żadnej prawdy nie odkrył. Po prostu się nagle dziwnie poczułem w tej sytuacji, jakiejś takiej dziwnej, tajemniczej, bo było to niecodzienne wydarzenie. To jest światłość, która przychodzi, którą jest miłość. Ale jeszcze, kochani, Bóg jest dobry. Wczoraj tutaj przyszedł do mnie jeden młody człowiek, bardzo interesująca postać. I tak żeśmy rozmawiali właśnie o tych ingerencjach anielskich w nasze życie. I on mi opowiadał ciekawą historię, jak poszedł odprowadzić dziewczynę na centralny. No i mówi, dżentelmen jestem, to jej wniosę bagaże do przedziału. No jak wniósł bagaże do przedziału, to pociąg ruszył. Mówi, na zachodniej wysiądę. Jak się Państwo domyślacie, pierwsza stacja to było Zawiercie na Śląsku. No pojechał na to Zawiercie i tam mówi, wysiadł, żeby już do Katowic nie chciał jechać. No musiał i tak zapłacić 90 zł za bilet. Tam mówi, miałem 150 zł, co mi miało do końca miesiąca starczyć. Poszedłem tam na stację, jakiegoś kolejarza spotkałem. Co mi pan radzi? No może pan czekać tutaj na pociąg do Warszawy, ale to strasznie długo. Niech pan jedzie do Częstochowy, tam będzie szybciej. To pojechałem do Częstochowy. W Częstochowie pociąg do Warszawy o drugiej, a była 21. Mówi, Jasną Górę pewnie zamykają o 21, ale pójdę, przejdę się, co będę na dworcu siedział. Poszedł, okazało się, że Jasna Góra jest otwarta. Jakaś orkiestra miała próbę przed jutrzejszym koncertem i muzycy byli, grali. I przyszedł taki zakonnik, on mówi, ten chłopak mi opowiada, i ni stąd, ni zowąd podszedł do mnie, Paulin, i mówi, podoba ci się? Ja wkurzony na maksa, stówę wydałem, na Jasnej Górze siedzę, a ten mnie pyta, czy mi się podoba. Ja mówię, że bardzo. Wysłuchałem tego koncertu, bo to była próba, ale generalnie oni już grali koncert. No i chcę wychodzić, a to okazuje się, że o północy w kaplicy jasnogórskiej będzie msza święta. Jakaś tam za kogoś, za coś. No to zostałem na tej mszy świętej. I w czasie mszy świętej było odnowienie obietnic chrztu świętego. Odnowiłem te obietnice chrztu świętego. Poszedłem na dworzec, o drugiej był pociąg do Warszawy, byłem o piątej w Warszawie. Przyszedłem do domu i mówię, Jezus Maria, czy mi się śniło? Czy ja o północy odnawiałem śluby chrzcielne na Jasnej Górze? Ja się pytam, a który to byłby tu anioł? Ten konduktor w Zawierciu. Tylko, że on był na czarno ubrany. Proszę Państwa, to jest naprawdę niesamowite, kiedy ktoś jeszcze o 19 planuje kończyć pracę, posiedzieć przy internecie, poczytać książkę, a za 5 godzin stoi na Jasnej Górze i odnawia obietnicę chrztu. Ale aniołowie tak działają. Ja nie chcę tutaj, broń Boże, przesądzać, ale było to dziwne. I on powiedział, że w sumie był bardzo szczęśliwy. Jeszcze anioł podesłał mu dobrą babcię, której powiedział, że miał taką przygodę, że wszystko, całą kasę wydał na bilety. To babcia wyjęła 300 zł, mu refundowała to. Ten pobyt na Jasnej, bo babcie są od refundowania anielskich pomysłów. Ale kochani, tak się wchodzi w jakieś światło. To, że ten twój wujek zachorował, to, że ta twoja ciotka znalazła się w szpitalu, a mama powiedziała, żebyś pojechał do babci do szpitala, a tobie się nie chce, bo ten szpital, te kapcie trzeba zakładać i tam jej szukać i to jedzenie te w tych słoikach. Anioł może daje ci szansę, bo żeś się stał takim egoistą. Pamiętacie Państwo zimę stulecia? To było nieprawdopodobne. Jeszcze przepraszam, osobiste wyznanie. W zimę stulecia, jak sypnęło w 79 czy 8 na 9 rok, moja mama mówi, moja babcia jeszcze wtedy żyła i mieszkała pod hutą. Moja mama mówi do mnie, Piotr, trzeba babci coś do jedzenia zawieźć, bo ona może tam siedzi sama, zupełnie nie ma co jeść. No to wziąłem kotlety schabowe do słoika i na piechotę idę pod hutę, bo wszystko zasypiane, tramwaje stoją zasypiane, idę, ślizgam, szukam tej trasy, ścieżki ludzie wydeptują, no po prostu Syberia. O godzinie 14 dotarłem do babci, mówię, babci, przyniosłem babci kotlety, mielone, schabowe. Babcia mówi, świetnie, bo wujek przywiózł wczoraj mielone, to zabierzesz te mielone, a daj mi te schabowe. Ja sobie myślę, po co ja szedłem, no. Proszę Państwa, wróciłem do domu na 19, wymieniłem schabowe na mielone. Tak mi zszedł nowy rok, 79. Ale mnie Bóg przymusił do dobrego uczynku. W sumie się świetnie czułem. Nos miałem czerwony od mrozu, ręce trochę zmarznięte, ale czułem się jak ktoś, kto poszedł z akcją ratunkową na hasło babcia jest głodna. Kochani, może to nie ciocia zachorowała. Może to nie, że kolega cię prosi, że właśnie coś mu się stało, żebyś mu coś pomógł, pożyczył książkę, żebyś mu wpadł, bo mu się komputer zawiesił, a ty mówisz, teraz musiał mnie akurat prosić. To są takie dziwne, tajemnicze sytuacje, które nas mobilizują do miłości, mobilizują do otwarcia się, chcą nas wyrwać z jakiejś niebezpiecznej ciemności, w którą ciągle jesteśmy w niebezpieczeństwie, żeby w nią zapaść. Maryja, kiedy anioł do niej przyszedł, ona wchodzi w jakąś nieprawdopodobną światłość. W jakąś nieprawdopodobną światłość. My cały czas w Adwencie mamy ten problem światła. Teraz już palą się na wieńcu adwentowym cztery świece. Problem światła. Kochani, ksiądz Michał, tutaj nasz świętoannowy, ten z brodą, kiedyś podsłuchiwałem jego rekolekcji, powiedział bardzo ciekawy przykład, że zadano pytanie niewidomemu człowiekowi od urodzenia, co to znaczy widzieć według niego. To bardzo ciekawe pytanie. Gdybym ja Państwa zobaczył, co to znaczy widzieć? Widzieć to znaczy patrzeć i zobaczyć, nie? A co to znaczy, że ty widzisz? No widzę, no o, tu anioł, tu dziewczyna, tu pani, tu dziecko stoi. Ale niewidomy, że powiedział, słuchaj, niewidomy, ty żyjesz już tyle lat na ziemi, wokół ciebie są ludzie, którzy widzą. Co to znaczy, że oni widzą? I wiecie, co on powiedział? Widzieć to znaczy umieć przewidywać. Bo jak ja idę ze swoim przewodnikiem, to on mówi, uważaj, będzie stopień i jest stopień. Zaraz tramwaj przyjedzie. O, już jedzie tramwaj. I tramwaj przyjeżdża. Jak wy to robicie, widzący? No my mówimy, bo my widzimy. Ale co to znaczy, że wy widzicie? On mówi, o, zaraz będzie grzmiało, bo się pochmurzyło. A co to znaczy, że się pochmurzyło? No ciemno się zrobiło. Ale co to znaczy? No będzie grzmiało. I nagle łup, zagrzmiało. Kochani, po czym poznać, że ktoś żyje w jasności? Że nie ma guzów na głowie? To jest nieprawdopodobne, że tylu ludziom się plącze życie. Ale się zaplątałem. Jakiś głupi związek, zaplątałem się w samotność, zaplątałem się w egoizm, zaplątałem się w perfekcjonizm, zaplątałem się w jakiś seks, byłam w związku, głupio się dałam poranić, straciłam dziewictwo, a on się okazał błaznem. Porozbijane mamy kolana i głowy nieprawdopodobne, nie możemy się potem z tej ślepej uliczki wycofać. Ale pytam, ale czy ty widzisz? Nie, ja doskonale wszystko widzę. To dlaczego masz poobijany samochód, skoro mówisz, że jesteś doskonałym kierowcą? A może ty nie widzisz? Nie, no widzę, ja wszystko widzę. To ja. Gdybym teraz powiedział, proszę Państwa, głupi, niemądrzy i ślepi duchowo niech opuszczą Kościół, pewnie wielu kandydatów by nie było. No może ktoś w swojej szczerości by się do tego przyznał. Wiecie, po czym poznać? Niech na nas przyjdzie taka refleksja. A może ja nie widzę, dlatego sobie łeb ciągle rozwalam? Już może dzisiaj jeszcze niedziela się nie skończyła, już tak, z ojcem się rano pokłóciłem, braciszkowi dociąłem, przez telefon dałem się komuś wyraźnie oszukać, bo się go bałem powiedzieć mu prawdy. Ciągle się ranię, ciągle mam rozbijaną głowę. A może ja żyję w ciemności? Znaczy, gałką oczną wszystko widzę. Rozumiem tyle, ile rozumiem. Bo proszę Państwa, każdy z nas rozumie tyle, ile rozumie. I wydaje tobie się, że wszystko rozumiesz. Bo rozumiem, ile rozumiem. Nie rozumiem rzeczy, których nie rozumiem, bo żebym rozumiał rzeczy, które nie rozumiem, to bym wiedział, że nie rozumiem. A ponieważ ja rozumiem to, co rozumiem, to wydaje mi się, że ja wszystko rozumiem. Tak samo, proszę Państwa, każdemu z nas się wydaje, że jest wieczny. Ktoś z Państwa pamięta swój dzień narodzenia? Nie. A dzień śmierci widzi? Nie. Bez początku i bez końca jesteśmy. To jest taka iluzja. Proszę zwrócić uwagę, Boże Narodzenie za 4 dni. O co w nim chodzi? Cytuję Ewangelię Jana. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Jan przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o światłości. Nie był on światłością, lecz posłanym, by zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Bóg jest światłością. Jeśli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. Światłość, 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 światłość. Możesz być błyskotliwie inteligentny, ale rozszyfrowywać ludzi jak test psychologiczny. Możesz znać wszystkie daty z historii, znać prądy kulturowe, wpływy europejskie, amerykańskie. Możesz czytać książki wybitnych pisarzy i błyskotliwie wiedzieć, o co im chodzi. I możesz żyć w ciemności. A powtarzam, kto to byli ludzie święci? Ludzie święci to byli ludzie, którzy nie porozbijali sobie głów. Oni nieśli krzyż. Oni kiedy mieli poranione ciało przez męczeństwo, przez oprawców, ale święci ludzie nie mówili tego, co my często mówimy. Jak ja żałuję, jak ja byłem głupi, jak ja głupio postąpiłem. Wydawało mi się, że jestem wielki bohater, a okazało się, że byłem przez demona tak załatwiany. Proszę zwrócić uwagę na wszystkie wypowiedzi Jana Pawła. Tam ani razu nie padło, jak ja żałuję, że mi matka umarła wcześniej, jak ja żałuję, że straciłem wadowicę, jak ja żałuję. Tam nie było żałuję. Znaczy oczywiście jako człowiek Karol Wojtyła, biskup krakowski czy nawet papież mógł popełniać jakieś błędy, może żałował, że jakiegoś księdza kimś mianował, a mógł mianować kogoś innego. Ale generalnie w życiu ludzie żyjący w światłości jadą drogą i nie skręcają w ślepe uliczki. A może ja nie widzę? Kochani, to jest bardzo ciekawe. My znamy to stwierdzenie świętego Jana, że Bóg jest miłością. A dzisiaj przeczytałem z pierwszego listu, Bóg jest światłością. Ja nie jestem fizykiem i nie jestem wprawny w tym porównaniu, ale proszę zwrócić uwagę, że światło jest niewidzialne. Ktoś powie, jak to światło jest niewidzialne? Właśnie światło jest widzialne. Nie. Proszę Państwa, Państwo widzicie mój palec, bo się od niego odbijają promienie świetlne, ale odbijają się od palca. Bo ktoś powie, na źródło światła. Jak my patrzymy na żarówkę, to widzimy szkło, jaśniejące blaskiem szkło. A promieni świetlnych, one wpadają do naszej soczewki. I przez tam jakiś impuls elektryczny w mózgu produkują obraz, który my widzimy. Ale samych promieni świetlnych jako takich my nie widzimy. Jeśli Państwo patrzycie teraz na Kościół, widzicie rzeczy, ludzi, ściany, filary, obrazy, freski. Wszystko to są odbite promienie świetlne, ale odbite i widzimy to, od czego one się odbiły. O, odbiły się od sufitu i widzę sufit, ale samych promieni nie widzę. To jest źródło, żarówka. Ta świeca roratka to jest obiekt, na który padają promienie, ale co jest pomiędzy źródłem a obiektem, który oświetla, my tego nie widzimy. I Bóg jest niewidzialny, a dzięki Niemu wszystko widzimy. Rozumiecie? Bóg jest niewidzialny, a dzięki Niemu widzimy to, co się dzieje w naszym życiu. Nie przedmioty, bo to są światło elektryczne, drgania fal. Dlatego się gubimy. Dlatego się dajemy tak nabierać, bo żyjemy często właśnie w ciemności. Dopóki nie widzisz siebie, że jesteś pięknym dzieckiem Bożym, może poranionym, żyjesz w ciemności. Dopóki się uważasz albo za podłego, myślę, jestem zerem, beznadziejny, zachowuję się jak głupek, głąb, w ogóle szmata jestem, albo odwrotnie, jestem genialny, dookoła mnie hołota, a ja jestem jedyny sensowny. Obydwa warianty są ciemnością. Wiesz, kiedy zaczynasz widzieć? Kiedy widzisz, że jesteś naprawdę kimś pięknym, choć powtarzam, poranionym, często zamrożonym, często płodem jeszcze poronionym, który wygląda niesympatycznie, ale jesteś żywym dzieckiem Pana Boga. Kochani, jeśli bierzesz genialną książkę, to kiedy ją zrozumiesz? Jak się nią zachwycisz? Jak ja czytałem Pana Tadeusza w podstawówce, flaki z olejem, nuda totalna, kartka po kartce to było męczeństwo. Razem z kolegą żeśmy myśleli, że zajazd na Litwie to jest taka knajpa. Nie mogliśmy zrozumieć, o co wchodzi z tym zajazdem. Ale proszę Państwa, ja czułem, że to ja jestem głupi. Ja czułem, że ta książka jest genialna, bo moja mama mówiła, oj Pan Tadeusz, jak ja bym chciał ją przeczytać jeszcze raz, to jest taka piękna książka. I ja czułem, że jestem na nią za głupi. Dopóki nie widzisz w swoim bracie, dopóki w swoim ojcu nie widzisz dziecka Bożego, jesteś niewidomy. I pamiętaj o tym. Jesteś, dopóki widzisz w nim tylko głupka, alkoholika, pracoholika, materialistę, jesteś niewidomy. To, co powiedział ksiądz Grzywoś w jednej z konferencji. Jeśli nie wierzysz, że historia człowieka, który stoi przed tobą, jest święta, daj se spokój z rozmawianiem z nim. Historia twojego ojca jest święta. Proszę księdza, święta, jaka tam święta? To jest dorobkiewicz, to jest egoista, to jest cwaniak, to jest kombinator. Aniołowie w niebie wstawiają się za nim. Aniołowie w niebie wstawiają się za nim. My często widzimy świat poprzez swoje poranione oczy. Kochani, w konfesjonale, kiedy przychodzicie do spowiedzi, to jest czas teraz spowiedzi, my nie powinniśmy mówić, jak ja się widzę, jak Bóg mnie widzi. Jak Bóg mnie widzi, jak robisz rachunek sumienia, to się nie zastanawia, jak ja się widzę. O, beznadziejny, zgrzeszyłem, znowu padłem. Ach, należałoby mi się dać po łbie, żeby mnie ktoś tak zdzielił, to akurat bym na to zasłużyłem. Nie, jak Bóg mnie widzi. Zastanawiałeś się niekiedy nad tym, jak Bóg cię widzi? Jak Bóg cię widzi. Boża światłość. I pamiętajcie, jak Boża światłość zajaśnieje w twoim życiu, to bardzo często twój system pojmowania się wyłączy i będzie ci się wydawało, że wchodzisz w straszną ciemność. W straszną ciemność. Pamiętajcie, Bóg wstępuje w obłoku. Jak Bóg przychodzi, wcale ci się nie rozjaśnia w głowie. Proszę Państwa, jeśli ktoś sobie w półmroku czyta książkę, a brat, siostra wchodzi i zapala 300 pod sufitem, to jak jest pierwszy odruch? Nic nie widzimy. Weź to zgaś, co ty? No, my się uprzedzamy, uważaj, zapalam światło. Przygotuj się na ciemność, zamknij oczy, bo od światłości robi ci się ciemno. Kochani, od światłości Bożej też robi ci się ciemno. Niektórzy przychodzą i mówią, księdza, źle jest w moim życiu, co? Bo zgłupiałem totalnie. Ja mówię, no nareszcie, no wiesz, czekam na to zgłupienie już od roku. Zgłupienie jest często znakiem, przyszedł Bóg, zapalił światło i mój system pojmowania się zawalił. Dlatego, kochani, a bardzo często sytuacja, że tak, byłem na dobrych rekolekcjach, wszystko zrozumiałem, wszystko mi się w życiu ułożyło, chodzę jak w zegareczku. Oj, coś to niebezpieczne. Święty Paweł pisał, moc słabości się doskonali. Tyle razy jestem mocny, ile razy jestem słaby. Tyle razy jestem mocny, ile razy jestem słaby. Kochani, dlatego proszę zwrócić uwagę, jak się narodził Jezus, to stajnia stała się pałacem. A pałac Heroda stał się jak śmietnik, w którym było dużo grzechu i nienawiści. Herod, król, stał się głupi, bo chciał dziecko zabić, a pastuchy stały się mądre, bo przyszły i temu dziecku pokłon oddały. Święty Józef stał się największym strategiem świata, bo na osiołku Jezusa wybronił przed oprawcami. A najwięksi oprawcy stali się głupcami, słabymi głupcami. Wszystko się odmieniło. I Jezus chodził i zadziwiał ludzi. Jezus mówił, bogaci są w niebezpieczeństwie. Chryste, co ty mówisz? Bogaci mają fajnie. Nie, są w niebezpieczeństwie. Ta kobieta dała grosik, ona dała najwięcej. Pan Jezus, przecież to nędzarka, o czym ty mówisz? Nie, ona jest najbogatsza. Pan Jezus wszystko wywraca do góry nogami. Jak soczewka, prawda? My widzimy już od razu, nasza soczewka odwraca sobie po swojemu obraz. Wiecie, że jak dzieci się rodzą, to widzą do góry nogami. Dlatego nie martw się, jak po świętach powiesz, no jak tam święta? Te nasze tradycyjne święta, święta i po świętach. Te nasze tradycyjne, no pierwszy dzień to ja byłem u bratowej, bratowa zrobiła kaczkę. Drugi dzień bratowa przyjechała do mnie, to ja zrobiłam gęś. Te nasze takie raporty gastronomiczne ze świąt. Faceci mówią, się nieco wypiło. Natomiast, kochani, jeśli stwierdzisz po świętach, dziwne te święta były, jakieś tak sobie inaczej planowałem, to słoineczką, ze żłóbeczkiem, z sianeczkiem, a wiesz, przyjechał szwagier, trudno miałem rozmowę, ale no dogadaliśmy się, ale tak mi trochę popsuł ten nastrój. A może o to chodziło? A może się światło zapala w twoim życiu? A może przy tej choineczce z tym schabikiem i ogóreczkiem to właśnie miałem zasnąć w grzechu, w ślepoty? Jeśli ktoś nawet powie, wiesz, po świętach mi się wszystko jakoś zawaliło, wszystko mi się wywróciło do góry nogami, to uwaga, to może być to. To może być to. Jak się dziecko rodzi, wszystko się zawala do góry nogami. Proszę Państwa, ja byłem zszokowany, jak odwiedziłem jednego z moich pierwszych kolegów ze średniej szkoły, kiedyś to już mówiłem, i kiedy jemu się urodziło dziecko, to był pierwszy, jeden z moich pierwszych kumpli, co mu się dziecko urodziło. I ja mu mówię, słuchaj, stary, kupiłem sobie podwójny album zespołu Yes. Rozumiesz, Tomek? Mam ten wymarzony przez nas w klasie maturalnej podwójny album zespołu Yes. On mówi, Yes, Yes, ale moje dziecko ma kubkę wodnistą. Mówi, Tomek, o czym ty mówisz? Gdzie są twoje płyty? Gdzieś w piwnicy. Co? Co ty mówisz? Świętość zniosłeś do piwnicy? Tak się, jak się dziecko rodzi, państwo wiecie, wszystko staje na głowie. Porządek, można sobie już odpuścić porządek. Poukładane wazoniki na niskiej półce można sobie odpuścić. Dziecko zrobi rewolucję. I jak się Chrystus rodzi jako dziecko, to to, co jest naszymi skarbami. Powtarzam, kochani, ilu z was doszło do wniosku, że ten mój perfekcjonizm to jest moja nędza i bieda, a mój bałagan, który poczynię z miłości, jest moim skarbem. Że te moje piątki, którymi się tak szczyciłam i obnosiłam, że to w sumie była bieda i nędza. A to, czego się wstydziłem, to, że jestem wrażliwy, że komuś tam pomagam, to jest mój wielki skarb. Wszystko się przewraca, wszystko się odwraca. I dlatego, kończąc te refleksje w ostatnią niedzielę Adwentu, życzę państwu takiego przewrotu kopernikańskiego, takiego przewrotu dziecięcego, żeby się nam to światło zapaliło, żebyśmy sobie przestali te guzy nabijać, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy zaczęli w sensie pozytywnym przewidywać, dokąd idę, że zaraz będzie stopień, że uważaj, bo zaraz będzie burza, żebyśmy to widzieli i żebyśmy oświeceni tym światłem pewnie drogą kroczyli, ale pamiętajcie, pewnie w ciągłej naszej niepewności. Amen. Jeszcze do życzeń, które już możemy sobie powoli składać, dołączę właśnie to. Jeden tylko przykład podam biblijny. Pan Jezus nie urodził się w rodzinie jakichś nędzarzy i biedaków. Święty Józef to była firma, to było przedsiębiorstwo. On był przygotowywany na narodzenie dziecka. Na pewno wystrugał kołyskę i łóżeczko i był cały zestaw pieluszek. Wszystko to było przygotowane, tylko wszystko okazało się to przynajmniej w dniu narodzenia niepotrzebne, bo Jezus się narodził gdzieś z boku, w stajni betlejemskiej. Święty Józef na pewno był jakoś zasmucony, tyle tam przygotowane na narodzenie dziecka, a Maryja rodzi w warunkach polowych. Co chcę powiedzieć? Kochani, my przygotowujemy święta. Uważaj, bo Jezus się może narodzić z boku, totalnie z boku, nie tam, gdzie było przygotowane, nie jak ciocia przyszła. Nie jak prezenty były rozdawane, tylko gdzieś z boku nagle anioł ci zwiastuje w samotności, gdy będziesz się kładł do snu. Może w dzień po świętach Pan Bóg się kalendarzem nie przejmuje. Ale także Józef to, co przygotował, musiał też złożyć z tego ofiarę, bo dziecko narodziło się w stajni. Wybrało największą nędzę, jaka jest na ziemi możliwa. I życzę wam i sobie tej światłości, żebyśmy to dostrzegli. Naprawdę, żeby to nie było tylko jakaś takie mówienie, że to Jezus się rodzi tylko, żeby się narodził.